przedpołudniowego programu w radio RMF24. Porozmawiamy teraz o trwających od kilku dni dyskusjach na temat planu pokojowego dla Ukrainy, opartego na projekcie przygotowanym przez Biały Dom, choć być może wcale nie przez Biały Dom. Według pierwszych informacji Donald Trump chciał, aby Ukraina zaakceptowała go najpóźniej do czwartku, czyli do wczoraj. Później jednak poinformowano, że pierwotny projekt planu pokojowego został zmieniony i obecnie dokument zawiera 19 punktów. A naszym gościem w radiu RMF24 jest Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A zacznijmy jednak od Andrija Jermaka, bo to chyba też wpłynie na ten proces, a może nie, w wejście służb ukraińskich do jego mieszkania, przeszukanie. On sam mówi, że jego adwokaci współpracują ze służbami. Czy to może zatrząść scenę ukraińską, a w związku z tym no, przeszkodzić albo pomóc, w zależności od perspektywy, w tym procesie, który się obecnie odbywa?
Scena polityczna na Ukrainie już się trzęsie od momentu, kiedy NABU przeprowadziło rewizję w apartamentach Timura Mindycza i wtedy, kiedy ukraińskie media zaczęły pisać o wielkiej aferze korupcyjnej, w której uwikłani są bliscy współpracownicy prezydenta Zełenskiego. Tam padają nazwiska nie tylko Jermaka, szefa jego administracji, ale również byłego ministra obrony Umerowa, który obecnie jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Więc to z pewnością wpływa na taką pozycję negocjacyjną, zarówno wobec sojuszników, jak i wobec rywali, czyli Federacji Rosyjskiej, administracji Zełenskiego. Natomiast przynajmniej na razie to się jeszcze nie przełożyło w taką deklaratywną politykę ustępstw ze strony Ukrainy. W związku z tym ten czynnik trzeba brać pod uwagę, ale na razie jeszcze nie wiemy, do jakiego stopnia ta pozycja będzie osłabiona i na ile Zełenski byłby gotów na jakieś ustępstwa.
No właśnie, a na jakim etapie w tej chwili tych negocjacji, nie wiem czy pokojowych, czy wcale nie, ale na jakim etapie my jesteśmy i czego w tej chwili te negocjacje tak realnie, a nie retorycznie dotyczą?
Na razie trudno mówić o negocjacjach. Miały miejsce spotkania, nazwijmy to konsultacyjne, w Abu Dhabi. Ze strony amerykańskiej uczestniczył w nich Dandry Skoll, czyli wiceszef Pentagonu odpowiadający za nadzór nad siłami zbrojnymi, siłami lądowymi amerykańskimi, mianowany na miejsce Kita Kelloga specjalnym pełnomocnikiem do spraw Ukrainy przez Donalda Trumpa. Po stronie rosyjskiej jakieś nieustalone osoby w tych rozmowach uczestniczyły. Po stronie ukraińskiej, z tego co wiadomo, Kiryło Budanow, czyli szef GRU, wywiadu wojskowego. Spekuluje się, że te rozmowy dotyczyły raczej kwestii zawieszenia broni niż pokoju, bo tu się mówi o dwóch fazach tego całego przedsięwzięcia mającego na celu zakończenie wojny. W fazie pierwszej zawieszenia broni i równolegle prowadzonych rokowań już o charakterze pokojowym, więc w tej drugiej części rozmów na razie mamy do czynienia z czymś, co ja bym określił mianem prezentacji stanowiska negocjacyjnego stron, bo do samych rozmów nie doszło. To jeszcze jest zbyt wstępna faza, żeby coś więcej móc powiedzieć.
A dobrze, a jakie jest to stanowisko strony ukraińskiej? Bo wydaje się, że stanowisko na tym etapie strony rosyjskiej znamy, bo ono jest zawarte w całości tego 28-punktowego programu, o którym Rosja mówi, że nie ustąpi w żadnym kluczowym elemencie. A jakie jest stanowisko ukraińskie?
Stanowisko ukraińskie, przynajmniej na podstawie oficjalnych wystąpień, można je rekonstruować w ten sposób, że strona ukraińska, mówił o tym zresztą w wywiadzie dla The Atlantic właśnie Andrii Jermak, nie zgodzi się na formalne uznanie aneksji terytorialnych przez Federację Rosyjską. To ma większy związek moim zdaniem nie tyle z sytuacją na froncie, z relacją sił, z tym kto z wojskowego punktu widzenia ma szansę przeważyć, tylko z polityką wewnętrzną, dlatego że ustąpienie terytorium najprawdopodobniej będzie bardzo źle przyjęte przez wyborców ukraińskich, a koniec wojny oznacza w gruncie rzeczy przygotowania do wyborów i to wyborów wszystkich szczebli. I Zełenski, co zrozumiałe, nie chce być ojcem zgniłego pokoju, nie chce iść do tych wyborów jako człowiek, który po prostu ustąpił czy oddał część ukraińskich terytoriów Federacji Rosyjskiej, a jeszcze na dodatek człowiek, na którym ciążą podejrzenia o korupcję, a przynajmniej na jego otoczeniu. To jest pozycja nie do obrony w wyborach i te zabiegi i deklaracje, które teraz administracja Ukrainy i administracja Zełenskiego czynią, no to jest zbudowanie takiej płaszczyzny politycznej, która mu pozwoli myśleć o wygraniu wyborów prezydenckich.
No dobrze, ale z tego wynika ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że to Ukraina jest w tej chwili w defensywie, to znaczy to ona musi znaleźć sposób, żeby tak sprzedać informacje o tym, że te tereny de facto, choć nie de jure, już są utracone, to ona musi szukać ustępstw, które są dopuszczalne z perspektywy opinii publicznej w Ukrainie, a nie Rosja. To w zasadzie dlaczego Rosja teraz miałaby się zgodzić na zawieszenie broni?
To, że Ukraina jest w defensywie, to jest oczywiste od załamania się ukraińskiej ofensywy roku 23. To tylko w Polsce hołdujemy takiej, moim zdaniem, wyimaginowanej narracji, iż Ukraina ma szansę tę wojnę wygrać. Z wojskowego punktu widzenia Ukraina o własnych siłach nie ma szans tej wojny wygrać. No i to jest w gruncie rzeczy też pytanie o charakter tego kompromisu kończącego wojnę. Z rosyjskiej perspektywy osiągnięcie maksymalnych celów politycznych bez ryzykowania dalszych ofiar jest pewnym zyskiem. No i to jest, wydaje się, jedyny motyw, który może kierować Władimirem Putinem i jego otoczeniem. Rosjanie uważają, że wojnę tak czy inaczej wygrają. To jest kwestia czasu i skali ofiar. No ale jeżeli można wygrać przy stole rokowań negocjacyjnie, a nie na froncie, no to zawsze lepiej próbować tej pierwszej drogi, bo ona jest mniej kosztowna z punktu widzenia też rosyjskich strat i kosztów ekonomicznych.
No dobrze, ale to w takim razie tak naprawdę Rosja będzie nie będzie skłonna do ustępowania ze swoich żądań. Ona przedstawiła swoje żądania. Ich jest dość dużo. One dotyczą nie tylko Ukrainy, to już wiemy, ale również Europy Środkowej, w tym Polski. Z czego może zrezygnować, żeby osiągnąć cele polityczne, przynajmniej na jakiś czas zostać zaspokojoną, a równocześnie przerwać działania wojskowe?
Ale mówiąc uczciwie, nie bardzo rozumiem tego założenia, że Rosja powinna z czegoś zrezygnować. Rosja dzisiaj nie jest w pozycji nakazującej jej rezygnację ze swoich celów politycznych. To raczej Zachód sygnalizuje gotowość tego rodzaju polityki, co jest oczywiście pochodną niechęci zaangażowania się Zachodu na wielu różnych polach w poważniejsze wsparcie Ukrainy, począwszy od rosyjskich aktywów, których Europa nie jest w stanie użyć po to, żeby wspierać Ukrainę. Wczoraj miały miejsce negocjacje w Brukseli. Belgia tu zaostrza swoje stanowisko, jest stanowczo przeciwna tego rodzaju polityce. Po wreszcie propozycje jakiegoś kontyngentu stabilizacyjnego, które były żywo dyskutowane w kwietniu i maju tego roku, a teraz już się właściwie o tym nie mówi. Rosja nie ma poczucia i musimy to wreszcie zrozumieć, że tę wojnę przegrywa i to ustępstwa powinien poczynić Zachód. To, co dzisiaj negocjuje się, to jest skala tych ustępstw Zachodu, a nie ustępstwa Rosji. To stanowisko Putina wypowiedziane w Biszkeku w Kirgizji wczoraj, no wyraźnie na to wskazuje. Rosja oczekuje ustępstw po stronie Zachodu i nie ma chęci ustępować właściwie w niczym.
Dobrze, a co to oznacza dla Polski w takim razie? Bo Ukraina to jest jedno, ale druga rzecz w tych zapisach są także i od początku one były formułowane, Putin tego nigdy nie ukrywał, są również żądania, postulaty dotyczące naszego kraju.
Te postulaty są bardzo niekorzystne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Postawa naszych sojuszników jest dwuznaczna, to najdelikatniej trzeba to tak określić. To, że wykreślono z pierwotnego planu pokojowego te zapisy dotyczące Europy i przeniesiono je do jakiegoś innego dokumentu, który też będzie negocjowany z Federacją Rosyjską, to jeszcze nie jest rozwiązanie problemu. W związku z tym tu niezbędna jest wielka aktywność, ale też i niezbędne jest podjęcie działań, no chociażby takich jak powszechne przeszkolenie wojskowe obywateli polskich, o czym się u nas nawet nie dyskutuje, w przeciwieństwie do Niemiec czy Francji, państw położonych dalej od Rosji, a w związku z tym mniej zagrożonych. Ta sytuacja naszego bezpieczeństwa pogarsza się, Moim zdaniem powinniśmy prowadzić politykę zmierzającą do zakończenia wojny na Ukrainie, ale ze świadomością, że to będzie pierdyszka, to nie będzie finał już tej rozgrywki z Rosją, a w związku z tym zakończenie wojny ma nam służyć, nam, Ukrainie, całej Europie, po to, żeby się przygotować na ewentualne kolejne zaostrzenie. To niestety są smutne realia tej sytuacji, w której się dzisiaj znaleźliśmy.
A jaka to jest perspektywa czasowa? 2027 rok czy później?
Tego nie wiadomo. To znaczy w gruncie rzeczy to jest zależne od tego, na jakie działania my i państwa europejskie się zdecydujemy. Jeżeli będziemy robili tak jak teraz, gdzie jest twarda retoryka, ale realne działania są, powiedziałbym, dość ospałe czy opieszałe, no najlepszym przykładem tutaj są Niemcy. Niemcy mówią o budowie największej armii lądowej Europy, ale budżet na rok przyszły, złożony już w Bundestagu przecież przez kanclerza Merca, przewiduje powiększenie stanu osobowego Bundeswehry o 1750 żołnierzy. To nie jest skala tych działań, które w obecnej sytuacji byłyby odpowiednio skalibrowane. W związku z tym im my powolniej i bardziej opieszale będziemy się przygotowywać do tego ewentualnego starcia, tym ryzyko, że Rosjanie zdecydują się na jakąś formę agresji, będzie większe. Im my więcej zrobimy, tym mamy szansę na skuteczniejsze odstraszanie. To jest tego rodzaju mechanizm i podawanie dat tutaj nie ma sensu. Znaczy, jeżeli nic nie zrobimy, to Rosjanie mogą się zdecydować nawet za pół roku zaostrzyć sytuację. No oni zresztą to już robią na różne sposoby cały czas. W ciągu ostatnich 2 miesięcy 11 razy lotnisko w Wilnie zostało zamknięte, bo pojawiały się tam jakieś balony, które nadleciały zarówno z obwodu kaliningradzkiego, jak i z terenu Białorusi. W związku z tym tych form agresji asymetrycznej Rosjan jest bardzo dużo. Ona się może w pewnym momencie przekształcić w znacznie intensywniejsze oddziaływanie. I nie ma na to innej odpowiedzi, jak po prostu bardzo energiczne przygotowania się do sytuacji ryzyka, a nie narracja na temat potrzeby utrzymania jedności. Dzisiaj Europa koncentruje się moim zdaniem na narracji, niewiele robiąc. I to jest bardzo ryzykowna polityka, zwłaszcza wobec Federacji Rosyjskiej.
Bardzo dziękuję. Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.